Dzień dobry. Chciałabym wszystkich Państwa serdecznie powitać na prezentacji wyników Grupy Banku Zachodniego WBK za pierwszy kwartał 2016 roku. Są dzisiaj z nami pan Jerry Byrne, przewodniczący Rady Nadzorczej, oraz pan Eamon Crowley, CFO grupy. Także pan Wojtek Skalski, który szefuje obszarowi rachunkowości finansowej, i pan Carlos Polaino, kontroler finansowy. Ja nazywam się Agnieszka Dowrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie. Panie Byrne, oddaję panu głos.
Thank you, Agnieszko.
Bardzo dziękuję, Agnieszko. Witam Państwa na dzisiejszej prezentacji wyniku. Postaram się to zrobić w bardzo przejrzysty sposób, nie przetrzymywać Państwa zbyt długo. Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników w pierwszym kwartale i uważamy, że wyniki są bardzo dobre. Będziemy rozmawiać o szczegółach tego. Zysk należny akcjonariuszom jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Właściwie może być trochę powyżej oczekiwań rynkowych. Ale jeszcze bardziej pozytywny aspekt jest taki, że zysk opiera się na tym, że organizacja jest bardziej produktywna. Robimy coraz więcej, nasz wolumen biznesu jest coraz większy, robimy to z większą liczbą klientów i widzimy, że te liczby rosną w porównaniu kwartalnym i rocznym. Czyli mamy tutaj zyski w zakresie produktywności, jesteśmy lepsi niż rynek, podwyższamy nasz udział w rynku w tych segmentach, które widzimy jako szczególnie interesujące w dłuższej perspektywie. Cały czas ściśle monitorujemy koszty. 3% wzrost kosztów wynika z inwestycji w nowe technologie i jakieś takie pozycje jednorazowe. Z pozycji jednorazowych, ale główny komunikat, który chcę podkreślić, że koszty w porównaniu, w ujęciu porównywalnym są zerowe. Ten wzrost jest zerowy. Jeżeli chodzi o koszty rezerw i wskaźnik NPL, jest tutaj duża poprawa kwartał do kwartału i rok do roku. Koszt rezerw 74 bipsy. Wcześniej, jakiś czas temu, to było 110 bipsów. Jeżeli chodzi o wskaźnik NPL 7%, ale zmniejsza się kwartał do kwartału. Bank Zachodni WBK, tutaj rezerwy. Ten wskaźnik NPL zbliża się do poziomu 5%. Myślę, że do końca roku, w przyszłym roku to będzie około 5%, już nawet nie najlepszy wskaźnik na rynku. Więc zanim będę szczegółowo się odnosił do tych liczb, chciałbym skomentować jak naszą perspektywę warunków makroekonomicznych. Myślę, że te fundamenty są bardzo dobre wciąż. Oczywiście są jakieś tam odchylenia kwartał do kwartału, ale jak widzimy, takie podstawowe dane z rynku polskiego, jeżeli chodzi o wzrost PKB, inwestycje krajowe, konsumpcja, myślę, że tutaj widzimy dużą dywersyfikację. Nie ma tutaj żadnych takich czarnych chmur na horyzoncie i myślimy, że ten zysk się utrzyma taki, jak widzicie Państwo na prezentacji, więc stabilność, dywersyfikacja, bardzo dobre warunki dla banku komercyjnego, którym jesteśmy. Stopy procentowe będą cały czas niskie. Nie wiemy, czy zobaczymy jakieś cięcia w przyszłości. Brak presji inflacyjnej, kurs PLN stabilny. Tutaj nie ma tego na slajdzie, ale chciałbym powiedzieć o wzrostach w sektorze Tak jak Państwo widzicie na slajdzie, to 6% wzrost, jeżeli chodzi o akcję kredytową. Depozyty wzrost 10%. Widzicie pewnie w naszych jeszcze wynikach, że jeżeli chodzi o kredyty, jesteśmy dużo, istotnie lepsi niż rynek i to jest bezpośredni wynik naszej strategii i naszych wysiłków. Ale z takiego sektorowego punktu widzenia jest cały czas tutaj taki znak zapytania, jak wpłynie na nas, na cały sektor podatek bankowy w kwartale i w tym roku. I tak jak wy, czekamy tutaj na właśnie na jakieś informacje, jak to się praktycznie odbije na nas. Ale widać, że nasze wyniki są lepsze niż średnia rynkowa. Jeżeli chodzi o takie zewnętrzne czynniki, które mają wpływ na naszą działalność, naszą i innych banków, obciążenia ustawowe, podatek bankowy już został wprowadzony. Zapłaciliśmy już podatek za luty i za marzec. To będzie miało rzeczywiście istotny wpływ na rentowność sektora i na wskaźniki kapitałowe oraz na zdolność generowania zwrotu z kapitału. Więc tak samo, jeżeli chodzi o koszty wpłat na BFG, koszty retencji kapitału, koszty regulacyjne i takie jednorazowe koszty na fundusz wsparcia kredytobiorców oraz takie ratowanie upadłych banków i to oczywiście wszystkie te czynniki mają negatywny wpływ na nas i na cały sektor bankowy. Mówię o nich w kontekście tego, co teraz się dzieje w odniesieniu do projektu ustawy frankowej. Z naszej strony raczej rekomendowalibyśmy takie rozsądne podejście w zakresie tych rozwiązań dotyczących kredytów we franków. Jeżeli weźmiemy pod uwagę wszystkie te czynniki zewnętrzne, o których teraz mówiłam, to mogłoby mieć taki wpływ destabilizacyjny na sektor. I oczywiście nikt tego nie chce, więc sugerowałbym tutaj duży rozsądek w podejściu i ostrożność, jeżeli chodzi o podejście właśnie do kredytu we franku. Jeszcze będę o tym mówił w szczegółach za chwilę.
Krótki, szybki obraz naszej sieci. Zdecydowanie jesteśmy bankiem numer 3. Wraz z Santander Consumer Bankiem, z naszą spółką zależną, mamy 6,4 miliona klientów w dniu dzisiejszym, a sam bank ma ponad 4 miliony klientów. I to, co uderza, jest ta ewolucja, która następuje, to jest migracja klientów do kanałów cyfrowych. Na tej mapie widać, że prawie mamy 2 miliony klientów korzystających z kanałów elektronicznych i ta tendencja cały czas wzrasta. Zacznie i będziecie jeszcze mogli to Państwo zobaczyć później w trakcie prezentacji. Po raz pierwszy nasze kredyty przekroczyły 100 miliardów jako grupy. Jesteśmy instytucją samofinansującą. Depozyty są bardzo wysokie. Mamy silną bazę klientów i mamy bardzo dobrą dystrybucję. To jest slajd, na którym zawartych jest dużo informacji, ale tak naprawdę przedstawiam go, aby wnieść kilka uwag. Na poziomie zarządu jasno skupiamy się na fundamentalnej transformacji naszego modelu biznesowego. Co ja mam na myśli tutaj? Poprawiamy nasze doświadczenia naszych klientów w znaczący sposób poprzez przede wszystkim nasze inwestycje w technologię, nowe kanały i w nowe możliwości oferowania klientów. Coraz więcej klientów preferuje generalnie dostęp do usług poprzez kanały cyfrowe i bardzo mocno inwestujemy w ten obszar. Chcemy, żeby nasza oferta dla klienta była prostsza, była bardziej dostępna cały czas i żeby procesy wewnętrzne związane z tą ofertą zostały zdecydowanie uproszczone, skrócone poprzez znaczący stopień automatyzacji. Banki oczywiście inwestują mocno w ten obszar, a te, które nie robią, narażają się na ryzyko stagnacji, ponieważ zdecydowanie rynek i preferencje konsumentów się zmieniają w tym zakresie. Mówimy tutaj właśnie o naszych systemach zarządzania relacjami z klientami. Jest ich 6,4 milionów i tak naprawdę poświęcamy temu obszarowi bardzo dużo naszej uwagi i wewnętrznie przygotowujemy właśnie platformę, aby ta obsługa była bardziej efektywna pod względem kosztów, sprawna w miarę jej rozwoju. To jest ważny slajd, ponieważ tak naprawdę tutaj pokazujemy to, co się zmieniło w pierwszym kwartale. Emon oczywiście będzie mówił o tym bardziej szczegółowo, ale kluczowym obszarem, kluczową informacją, którą chciałbym przekazać, to ten slajd po lewej górnej stronie. Udało nam się ustabilizować marżę odsetkową netto na poziomie prawie 3,6%. Jest to jedna z najlepszych, jeśli nie najlepsza na rynku. To cały czas wynika właśnie z naszego dobrego zarządzania sumą bilansową, bilansem, jak i też z wyboru segmentów, na które się zdecydowaliśmy. Inwestujemy w te segmenty klientów, które oferują nam lepsze możliwości uzyskania zwrotu z naszych inwestycji, z rentowności. I to też odpowiada za to, co widzimy po stronie zarówno aktywów, jak i pasywów. Podobnie po górnej, lewej stronie widzimy, że wynik z tytułu prowizji rok do roku wzrósł. Oczywiście będziemy o tym mówić jeszcze bardziej w szczegółach. Jest to 3% wzrost rok do roku. Można porównać kwartał do kwartału i wtedy ten obraz nie jest tak zupełnie jasny, bo mają wpływ czynniki sezonalne, jak na przykład okresy przedświąteczne, jakieś opłaty sezonowe, jak również te wzrosty kredytów konsumenckich przed świętami Bożego Narodzenia. Także te wyniki kwartalne nie są tak dobrze nie obrazują rocznych trendów. Ten wzrost nie wynika ze wzrostu cen, ale właśnie z większego wolumenu biznesowego realizowanego z większą liczbą klientów. Po lewej stronie na dole to, co tam widzimy, potwierdza to, że mamy więcej transakcji z naszymi klientami. Oczywiście możecie Państwo to sami przeczytać, ale chciałbym się odnieść do pewnych danych. Wzrost kredytów hipotecznych złotówkowych 21%, kredyty dla MŚP 12% rok do roku, kredyty korporacyjne wzrost o 15%, znacznie powyżej rynku. Mamy dobrą jakość kredytów, która daje nam dobre marże. Także po prawej stronie na górze przedstawiamy nasze podstawowe dochody i ich wzrost o 6% rok do roku. Tak jak już powiedziałem wcześniej, zarządzamy bardzo dobrze kosztami i kredyty niepracujące i obciążenia z tytułu rezerw poprawiają się nam bardzo mocno. To wszystko ma wpływ na nasz ostateczny wynik przed takimi nadzwyczajnymi pozycjami jak podatek bankowy czy inne obciążenia regulacyjne. Kilka kluczowych wskaźników. Chciałbym przypomnieć, że jesteśmy najlepsi w swojej klasie, biorąc pod uwagę wszystkie wskaźniki, łącznie z tymi, które tutaj widzimy. Nasz zwrot z kapitału, chociaż spada z wysokiego poziomu do poziomu 12,2%, w przypadku sektora jest to poziom jednocyfrowy i spada. A to właśnie wynika z składek na fundusz gwarancyjny z tytułu opłat na podatek bankowy, jak i też jednorazowych składek z tytułu upłatności jednego z banków spółdzielczych. To wszystko ma wpływ na ROE. Jesteśmy organizacją samofinansującą i mamy jedną z najsilniejszych pozycji kapitałowych na rynku. Jesteśmy jednym z nielicznych banków, który w 2014-2015 mógł wypłacić dywidendę za zyski w tych latach. Jak wiecie Państwo, wypłaciliśmy dywidendę i przegłosowaliśmy wypłatę dywidendy, która zostanie zrealizowana w połowie maja, zarówno za dywidendę, za wyniki w roku 2014 i 2015 będzie to dywidend na wysokości 13 zł za akcję. Także mamy tutaj potwierdzenie naszego wzrostu. Możecie Państwo sami przeczytać sobie te dane liczbowe, ale ponownie są to wzrosty powyżej rynku, znacznie powyżej rynku, zwłaszcza po stronie kredytowej, a zwłaszcza powyżej rynku w tych segmentach, na które myśmy się zdecydowali. Opuszczę te kolejne slajdy. Ten slajd jest ciekawy. To potwierdza dywersyfikację naszego modelu biznesowego. Ogółem połowa naszych aktywów i pasywów tak naprawdę pochodzi z bazy detalicznej, a połowa z współpracy z klientami biznesowymi. Mamy bardzo dobrą strukturę po stronie pasywów, jeśli chodzi o rachunki bieżące, oszczędnościowe i terminowe. Mamy mocno zdywersyfikowaną, stabilną sumę bilansową, która daje nam stabilne, powtarzające się wyniki. Kolejny slajd, proszę. Jeszcze. Do tych jeszcze wrócimy. Chciałbym odnieść się do dwóch spółek zależnych w pierwszej kolejności i spojrzeć na tempo wzrostu w tych spółkach. Nasza spółka leasingowa znacznie wyprzedza rynek, jeśli chodzi o nowy biznes. 7-procentowe udziały w rynku, ale w ramach tych segmentów, które są dla nas atrakcyjne, to tutaj udziały w rynku mamy dwucyfrowe udziały w rynku. Podobnie w przypadku spółki faktoringowej. Mamy tutaj wzrost powyżej rynku i 12-procentowy udział w rynku. To też są ciekawe slajdy i potwierdzają to, co ja wspomniałem już na początku. Zmiany w preferencjach klientów, jeśli chodzi o realizację transakcji bankowych. Wzrost rok do roku, jeśli chodzi o liczbę klientów korzystających z internetu, jak również rodzaj transakcji, jakie oni w tej chwili z nami realizują poprzez te kanały, pokazuje nadzwyczajny wzrost. Mamy prawie 2 miliony użytkowników internetu, a oni kupują różne produkty przez te kanały na tym etapie. Bankowość mobilna, tu mamy jeszcze bardziej zachęcające dane liczbowe. To jest to mniejsza generacja, która zastąpiła generację internetową i tak naprawdę wzrost aktywnych użytkowników bankowości mobilnej, jak i tych, którzy kupują produkty w tym kanale, tak naprawdę jest uderzająca. Ten wzrost jest uderzający. Mamy najlepszą aplikację mobilną nie tylko na rynku polskim, ale jedną z najlepszych w Europie i cały czas inwestujemy mocno w tą technologię. I to wszystko stanowi część naszego programu cyfryzacji banku. Kwartał po kwartale możecie Państwo oczekiwać, że te dane cały czas będą pokazywać trajektorię wzrostu. To co to oznacza? Oznacza to, mamy, że więcej zadowolonych klientów, którzy dokonują zakupu produktów samodzielnie, które możemy im dostarczyć w sposób o wiele bardziej efektywny. Jest to sytuacja wygranej dla obydwu stron i musimy się upewnić, że tak naprawdę będziemy zbierać z tego żniwo. Za chwilę poproszę Emona o komentarze bardziej szczegółowe dotyczące pewnych linii i potem przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi.
Bardzo dziękuję, Jerry. Chciałbym teraz spojrzeć na slajd 24. Jerry już o tym mówił. Widzimy, że wartość kredytów wzrosła o 10% rok do roku, czyli to jest duży, znaczący wzrost, znacznie powyżej rynku. Widzimy, że wzrost kwartał do kwartału to 3%, czyli zdołaliśmy tutaj też podwyższyć ten wskaźnik. Tak jak Jerry już mówił, 21-procentowy wzrost mamy tutaj, rok do roku, 55, jeżeli chodzi o w ujęciu kwartalnym. Kredyty gotówkowe, mamy tutaj trochę gorszy wynik w stosunku do rynku. Uruchomiliśmy nową kampanię kredytów gotówkowych w zeszłym kwartale. Jeżeli chodzi o MŚP, leasing i factoring, to mamy 17-procentowy wzrost rok do roku. Bardzo dobry, bardzo duży wzrost w MŚP, jeżeli chodzi o kredyty, ale również taka aktywizacja klientów sektora MŚP. Mamy tutaj 15-procentowy wzrost aktywności klientów. Jeżeli chodzi o segment korpo, tutaj mamy wzrost w granicach 15% rok do roku. Jeżeli chodzi o SCB, ich udział w książce to jest tylko 3%, a ich mamy tutaj, ich portfel dzieje się między innymi na consumer finance, mamy tutaj, to ma wartość 7,8 miliarda i mamy tutaj wzrost 12,5 rok do roku. Teraz chciałbym przejść do 25 slajdu. Jeżeli chodzi o depozyty, mamy wzrost 11% rok do roku. Główną rzeczą, którą musimy tutaj spojrzeć, to to, że idziemy w kierunku rachunków bieżących i oszczędnościowych. Mamy 6-miliardowy wzrost tutaj rok do roku. To jest związane z transakcyjnością i z wzrostem lojalności klientów. Mieliśmy tutaj duży sukces, jeżeli chodzi o właśnie taką digitalizację tej oferty na rynku w pierwszym kwartale. Mamy tutaj wzrost również w zakresie funduszy ARKA, to 8%. Jeżeli chodzi o kwartał pierwszy, na samym początku mieliśmy tutaj jakieś problemy, jeżeli chodzi o zarządzanie, o aktywa w zarządzaniu, ale te problemy są już skończone. Jeżeli kwartał do kwartału widzimy, że tutaj wzrosty i wynika to z tego, że mamy na rynku nowe produkty, nowe fundusze ARKA i będziemy cały czas poszerzać tę ofertę produktową dla klientów, więc widzimy tutaj taki apetyt na fundusze ARKA ze strony klientów. Chcę tutaj jeszcze wspomnieć, że depozyty SCB, tutaj my widzimy wzrost 21%, więc to podkreśla ich taką możliwość rozwoju książki depozytowej i przy przeszacowanej cenie już w tym nowym otoczeniu rynkowym. Slajd 26. Mamy tutaj wynik odsetkowy. Najważniejsze to, że tutaj wzrost wynosi 7% rok do roku, a jesteśmy tutaj właściwie w takim otoczeniu bardzo niskich stóp procentowych, czyli tutaj wynik jest bardzo dobry dla banku i dla SCB. Taki mały spadek wynika ze zmniejszonej liczby dni. I oczywiście gdyby była taka sama liczba dni, to ten wzrost by był taki sam. NIM jest stabilny, prawie 3,6. Mamy tutaj stabilizację. My tak oczekujemy, że te poziomy się utrzymają bądź nieznacznie wzrosną. Bardzo ważne jest, żeby powiedzieć, że nasza książka kredytowa rośnie, czyli będziemy tutaj generować większe wyniki w tym zakresie. Kolejny slajd, 27, prowizje netto. W pierwszym kwartale widzimy tutaj taki efekt sezonowości. Jerry już o tym mówił. Widzimy tutaj te różne pozycje, karty, na przykład karty. Mamy tutaj tylko 1% wzrost, spadek kwartał do kwartału, ale wolumen transakcji wzrósł 16% rok do roku, czyli tutaj podkreśla właśnie tą transakcyjność, aktywizację. Klienci i inne, to spadło kwartał do kwartału i rok do roku o 4% i o 7%. Widzimy tutaj taką konkurencję, jeżeli chodzi o rynek walutowy i o platformy walutowe. My cały czas bronimy naszej pozycji, ale oczywiście okazuje się, że jest rzeczywiście trudne i widzimy te pewne spadki. Mamy tutaj dochód z emisji, dochód ubezpieczeniowy, mamy tutaj wzrosty. Te różnice wynikają z takich podejścia księgowego do konsolidacji Aviva z 2015 roku. Jeżeli to wyłączymy, to będzie około 9%. A jeżeli chodzi o prowizje z rynków kapitałowych, mamy tutaj spadek o 12% kwartał do kwartału. Mamy tutaj redukcję z dochodu z emisji, dochodu z opłat brokerskich. I właśnie w tych trudnych warunkach rynkowych zmieniliśmy też strukturę funduszy. Mamy większy udział takich funduszy przynoszących, generujących niższe dochody. Widzimy teraz, że ta struktura funduszy jest trochę bardziej przesunięta w stronę rynku funduszy obligacyjnych i money market. I to jest taka strategia, którą teraz będziemy stosować.
Jeśli chodzi o SCB, ich opłaty i prowizje wzrosły do poziomu 58 milionów, co stanowi wzrost o 10 milionów w stosunku do zeszłego roku, co zostało spowodowane dodatkowymi prowizjami z tytułu ubezpieczeń i kart kredytowych. Jeśli przejdę do kolejnego slajdu, do dochodów brutto. Tutaj chcemy pokazać, że nasze podstawowe dochody wzrosły o 6% rok do roku, jak również o 4% w kwartale, co stanowi stanowi 87% wzrost. Jest to dobry wzrost, jeśli chodzi o środowisko, w którym funkcjonujemy. Gdybym mógł przejść dalej do poszczególnych pozycji. Zyski i straty na transakcjach finansowych obejmują zysk w wysokości 39 milionów z naszego portfela ALCO, co stanowi spadek z poziomu 188 milionów w pierwszym kwartale zeszłego roku. Mamy też 83 miliony w pozycji wynik handlowy i rewaluacje, także są to całkiem dobre wyniki, jeśli chodzi o naszą pozycję tradingową w kwartale. Kolejna pozycja tutaj to dywidendy. W pierwszym kwartale otrzymaliśmy dywidendę z jednej spółek z Aviva. W pierwszym kwartale mamy tam 10% udziały. W pierwszym kwartale natomiast w tym normalnie ta dywidenda wypłacana jest w drugim kwartale, natomiast w tym roku było to w pierwszym kwartale. Jeśli chodzi o wydatki, koszty operacyjne, Jerry już tutaj wspomniał, wzrost kosztów jest powodowany trzema rzeczami. To spend, to wydatki na informatykę, jak również wydatki związane ze składkami na BFG, jak na Fundusz Wsparcia Kredytobiorców Hipotecznych. Mamy też pozostałe koszty, które obejmują jednorazową rezerwę na koszty prawne, ale to powoduje też tutaj wzrost. Jeśli chodzi, tak jak już Jerry powiedział, to są stare sprawy, natomiast nasze koszty podstawowe po odliczeniu tych nadzwyczajnych pozycji pozostają bez zmian. Powinienem tutaj również wspomnieć o kosztach pracowniczych, które obniżyły się o 5% rok do roku i sugeruję, że to pokazuje nasze dobre wyniki w tym obszarze, jak również łączy się z tym, o czym już mówił Jerry, o efektywności i o większej produktywności. Kolejny slajd dotyczący rezerw. Pokazujemy nasze koszty ryzyka kredytowego na poziomie 74 punktów bazowych, co pomaga, w czym pomogła nam sprzedaż kredytów niepracujących. W pierwszym kwartale oczekujemy, że ten poziom utrzyma się na poziomie około 80 punktów bazowych do końca roku. Natomiast pokrycie rezerwami poprawiliśmy do poziomu 63%, natomiast wskaźnik kredytów niepracujących obniżył się do 7%. Chciałbym też odnieść się do SCB. Ich wskaźnik pokrycia rezerwami wynosi 92%, jeśli chodzi o kredyty niepracujące, a ich wskaźnik kredytów niepracujących wynosi 9,8% i utrzymuje się na stabilnym poziomie. Gdybyśmy mogli przejść do kolejnego slajdu. Tutaj mamy podatek bankowy i koszty regulacyjne za pierwsze dwa miesiące 67,7 miliona. 62 miliona z tego dotyczy BZWBK, natomiast 5,6 miliona dotyczy SCB. I na tym slajdzie pokazujemy również wzrost innych kosztów regulacyjnych, które w tej chwili ponosimy i o czym już wspomniał Jerry. Powinienem tutaj wspomnieć, że wnieśliśmy dodatkowe 5 miliona do Funduszu Pomocy Kredytobiorcom w pierwszym kwartale, co stanowi ostateczną kwotę. Jeśli chodzi o składki na Fundusz Pomocy Kredytobiorcom, nie oczekujemy tutaj dalszych kosztów z tego tytułu w tym roku. Także ogółem jako grupa wnieśliśmy 48 milionów do tego funduszu. Gdybym mógł przejść do kolejnego slajdu, który dotyczy zysku. Tutaj pokazujemy, że zysk przed opodatkowaniem po wyłączeniu pozycji jednorazowych, ten wynik nie zmienia się rok do roku. Są to bardzo dobre wyniki w tym otoczeniu rynkowym, co pokazuje naszą dobrą pozycję. Przechodząc do kolejnego slajdu, 32. pozycja kapitałowa. Widzimy, że nasz wskaźnik kapitałowy na końcu marca wynosi 14,1. Nasz wskaźnik Tier 1 wynosi 12 mniej. Natomiast wskaźnik kapitałowy odzwierciedla odliczenie dywidendy. Zadeklarowaliśmy wypłatę dywidendy na zarządzie na końcu kwietnia. Po walnym zgromadzeniu będziemy to odzwierciedlać w naszych wskaźnikach kapitałowych i doda nam to około 50 punktów bazowych do tych wskaźników, które tutaj Państwo widzicie. Także na razie jest to 14,6% dla kapitału ogółem i 14,2% dla kapitału Core Tier 1. Oczywiście Padały pytania, dlaczego to się obniżyło, ale to jest tylko kwestia tutaj techniczna i tak naprawdę ten wskaźnik nam się nie zmienił. Kluczowe wskaźniki, tak jak już wspomniał, to 12,2 zwrot z kapitału. Ten wskaźnik się nam obniżył, natomiast znacznie wyprzedza rynek. Wskaźnik kasztu do dochodów 46,8%. Jest to obszar. Nie możemy powiedzieć, że jesteśmy tutaj w pełni zadowoleni, natomiast w porównaniu do naszych konkurentów to jest dobry wynik i oczekujemy, że będzie tutaj tendencja spadkowa w kolejnych kwartałach. Ogółem chciałbym powiedzieć, że nasze wyniki biznesowe, jak i realizacja naszej strategii, tak jak już wspomniał Jerry, to są czynniki, które są pod naszą kontrolą i to jest realizowane doskonale. Ale oczywiście musimy też radzić sobie z tymi czynnikami, które wykraczają poza naszą kontrolę i biorąc to wszystko pod uwagę, nasze wyniki są dobre. Gdybym mógł wrócić jeszcze do slajdu 32. W kilku słowach chciałbym jeszcze raz przekazać to, co powiedzieliśmy w trakcie prezentacji. Ekonomia, otoczenie gospodarcze będzie nam nadal oferować dobre możliwości, zwłaszcza będziemy się tutaj skupiać w tym otoczeniu na tych sektorach, które mają jasne perspektywy wzrostu. Są tu pewne segmenty rynku detalicznego, na przykład jak rynek hipoteczny, jak i produkty związane z tym. Segment MŚP, który odnotowuje znaczący wzrost w tym otoczeniu rynkowym. Jesteśmy tutaj kluczowym graczem, mamy dwucyfrowy udział w tym rynku, tak jak też właśnie w tej bankowości korporacyjnej. Mamy też w pełni rozwiniętą globalną bankowość korporacyjną, jeśli chodzi o handel międzynarodowy. Także wszystkie te aspekty są objęte naszą aktywnością i będziemy rozwijać tutaj wolumeny biznesowe w tych segmentach, w tym otoczeniu gospodarczym. Strategia jest jasna. Chodzi o to, żebyśmy to robili lepiej z perspektywy klienta. Mamy więcej klientów niż kiedykolwiek do tej pory i realizujemy z nimi znacznie większą liczbę transakcji niż do tej pory, co potwierdzają nasze dane liczbowe. Jako zarząd jesteśmy mocno skupieni na wynikach, zarówno pod względem opłat, prowizji, marży, ograniczenia kosztów, lepszej jakości udzielanych kredytów. Redukujemy nasze kredyty niepracujące i skupiamy się też na inwestycjach w transformację. To są kluczowe elementy naszej strategii. Podsumowując, wiem, że jesteście też Państwo na pewno zainteresowani sukcesją na stanowisku prezesa i planach w tym zakresie. Chciałbym powiedzieć, że przebiega on zgodnie z planem. Jest to bardzo wnikliwy proces. W tej chwili znajdujemy się w ostatecznej fazie tego procesu i oczekujemy nominacji przed końcem pierwszej połowy roku. Także w pierwszej połowie tego roku ta nominacja powinna zostać ogłoszona, ale chciałbym powiedzieć, że przechodząc przez proces wyboru prezesa i fakt, że wakat na tym stanowisku już utrzymuje się przez dłuższy czas, pokazuje siłę naszego zespołu zarządczego. Te wyniki nie są przypadkiem. BZWBK ma bardzo silny, doświadczony, dobrze ustrukturyzowany zarząd. I ten biznes jest większy niż jakakolwiek jedna osoba, która mogłaby sobie z tym poradzić. Oczywiście wybór prezesa jest bardzo ważny, ale biznes ma jasno zdefiniowaną strategię i realizuje tą strategię kwartał po kwartale, miesiąc po miesiącu. Także dziękuję Państwu za uwagę i przejdziemy do pytań.
Zapraszam do zadawania pytań.
Or is it all very clear?
Czy być może wszystko jest tak jasne, że nie ma żadnych pytań?
No dobrze, skoro nie ma, to ja w międzyczasie otrzymałam pytania przez internet i po prostu przeczytam te pytania. Może potem się pojawią jakieś na sali. Given your focus on IT.
Skoro inwestujecie w rozwiązania IT, jak to będzie miało wpływ na waszą bazę kosztów? Jaki jest wasz cel w zakresie wskaźnika kosztów do dochodów w tym roku? Więc inwestycje w rozwiązania technologiczne to odnoszą się do to jest taki program, który rozpoczął się w 2014 roku. Będziemy rezultaty tego programu widzieć już w tym roku, ale głównie w 2017 i 2018 roku i dotyczy to w głównej mierze cyfryzacji, więc zwroty z tej inwestycji będziemy je widzieć dopiero w przyszłości. Jeżeli chodzi natomiast o wskaźnik i cel na ten wskaźnik, w tej chwili wynosi on około 47%. I naszą ambicją jest obniżenie go do 42%. I to głównie będzie zależeć od takich różnych rzeczy, z którymi zmaga się również cały sektor finansowy. Ale myślę, że to nie będzie więcej niż 45% w tym roku.
Dobrze, skoro nie ma pytań, następne pytanie z internetu. Your current exposure to coal mining industry.
Państwa bieżąca ekspozycja w sektorze wydobywczym. Czy oczekujecie tutaj pogorszenia sytuacji? I drugie pytanie, jeśli chodzi o koszty ryzyka. 80 punktów bazowych do końca roku i na 2016. Jaki jest Państwa cel i oczekiwanie w tej chwili, jeśli chodzi o koszty ryzyka? Tak, mamy pewne zaangażowanie kredytowe, jeśli chodzi o sektor wydobywczy. W kontekście naszego bilansu i sumy bilansowej nie jest to materialna ekspozycja i tak naprawdę jest to kilka spraw, kilka kredytów, które oczywiście, biorąc pod uwagę doniesienia prasowe, jesteście Państwo świadomi, że istnieją plany i strategie dotyczące konsolidacji tego sektora i ustabilizowania jego pozycji. Aktywnie uczestniczymy w tych rozwiązaniach, natomiast wpływ tego zaangażowania byłby nieistotny z naszego punktu widzenia, jeżeli w ogóle. Nasza ekspozycja w stosunku do tego sektora została znacząco obniżona w ciągu ostatnich lat i w tej chwili naprawdę jest to tylko kilkaset milionów złotych. I ostrożnie podchodzimy do jakiejkolwiek ekspozycji w tym sektorze. Także to nie ma dla nas znaczenia i nie stanowi powodu do niepokoju. Jeśli chodzi o koszty rezerw, koszty ryzyka na poziomie 80 punktów bazowych, jesteśmy pewni, że będziemy w stanie utrzymać ten koszt na tym poziomie. Dokonaliśmy znacznych postępów, jeśli chodzi o wszystkie stare odziedziczone sprawy kredytowe. Część naszych kredytów na nieruchomości tak naprawdę została udzielona w 2008 do 2012 roku, dlatego i to cały czas tak naprawdę rozpracowujemy, w związku z czym jako bank nasze kredyty niepracujące będą się zbliżać do poziomu 5% i to będzie już pod koniec roku, ponieważ cały czas pracujemy nad tymi starymi sprawami, a jakość kredytów, które udzielamy i umiejętności, jakie posiadamy w tym procesie, jestem pewien, że uda nam się utrzymać ten koszt na poziomie 80 punktów bazowych. Biorąc pod uwagę marże, jakie realizujemy, myślę, że stosunek ryzyka do nagrody jest tutaj na bardzo dobrym poziomie. Kolejne pytanie z JP Morgan. Strong
growth. Silny wzrost w korpo w pierwszym kwartale 2016 roku. Czy oczekujecie, że będzie się to utrzymać w całym roku? Będziecie przeszacowywać oprocentowanie depozytów w drugim kwartale? Trzecie pytanie. Trend w zakresie marż w głównych produktach. Jakie są wasze prognozy na kredyty hipoteczne, leasing i tak dalej? Rzeczywiście ten proces cyfryzacji następuje bardzo szybko, dlatego wszystkie pytania zostały zadane przez internet. ten wzrost w segmencie korporacyjnym wynika z, część jego wynika z takich transakcji, które zostały właściwie zawarte pod koniec zeszłego roku. Jeżeli spojrzymy, szczególnie to jeden taki klient jest w sektora komunikacji. Rośniemy tutaj też w segmencie nieruchomości. Tutaj mamy bardzo wysoki poziom eksperckości. Te marże są dosyć atrakcyjne w tym momencie. Czy to będzie się kontynuować w tym roku? Jestem pewien, że w tym segmencie dużych przedsiębiorstw po tym pozytywnym kwartale pierwszym ten segment, tutaj mamy konkurencję międzynarodową. Marże są też ważne, więc zobaczymy, ale inne nasze segmenty również bardzo szybko rosną. Mówiliśmy o MŚP, o klientach detalicznych, o takim segmencie Mid Corpo, więc myślimy, że tutaj będą też wzrosty. Rynek przewiduje tutaj wzrost w korpo 5-6%. Myślimy, że my przebijemy ten poziom. Jeżeli chodzi o koszty depozytów, tutaj one są stabilne. Przeszacowanie było w pierwszym kwartale i nastąpi też w drugim. Cały rynek dokonał przeszacowania oprocentowania depozytów. I koszty depozytów spadły. WIBOR obniżył się również i tak samo, to samo dotyczy wskaźnika LIBOR, więc to wszystko oczywiście ma wpływ na naszą książkę. To trzecie pytanie. Mamy tutaj większą lojalność, większe zaangażowanie, większą transakcyjność ze strony klientów, więc widzimy, że zmierzają w kierunku rachunków oszczędnościowych i bieżących. Aspekty naszego biznesu, jeżeli chodzi o... Mamy dużą płynność, więc możemy obniżyć tą cenę, więc tutaj mamy jeszcze... Jeżeli chodzi o trendy tutaj w zakresie marży, tutaj właściwie nie ma dużych podwyżek w tej chwili. Dla nas to chodzi o taki miks biznesowy i taki dodatkowy dochód, który mamy z transakcji, ale nie planujemy żadnych podwyższenia marży. Ale w tym zakresie nie oznacza to, że nim zmaleje, my będziemy cały czas pracować nad tym, żeby on utrzymał się albo wzrósł w kolejnych kwartałach.
Czy są jakieś pytania?
Tak, jedno pytanie dotyczące marży. Powiedzieliście, że oczekujecie Państwo stabilizacji marży, a jednocześnie pokazujecie pewne pozytywne tendencje, czyli pokazujecie przestrzeń do redukcji kosztów depozytów. Jednocześnie też powiedzieliście Państwo, że kredyty konsumenckie powinny odnotować wzrost, ponieważ rozpoczęliście pewne promocje i to powinno mieć pozytywny wpływ na strukturę. W związku z czym, jakie są te przeszkody, których się oczekujecie, które nie pozwolą podnieść marży? Jest konkurencja przede wszystkim. To pierwsza rzecz na rynku. Ale powiedzieliście też Państwo, że marże są stabilne. Ja rozumiem, że prognozy dla marż produktowych, chwilę temu mówiliśmy o tym, i tak ja rozumiem, że to obejmuje konkurencję, ten element, który na to wpływa. Natomiast wprowadzenie podatku bankowego miało wpływ na biznes wszystkich banków, na przykład na rynku nieruchomości. Natomiast pewni operatorzy, którzy funkcjonują poza rynkiem polskim, mogą proponować inne ceny. Także mogą być pewne elementy tych większych transakcji korporacyjnych, które mogą nam uciec, albo w zależności od sytuacji cenowej będą miały negatywny wpływ na nasze marże, ale będziemy oczywiście pracować nad kompensacją tego transakcjami o wyższych marżach. Tak jak pan wie, Piotrze, cały czas podtrzymuje naszą obietnicę, że przekroczymy nasze zakładane wyniki. Także niekoniecznie skupiałbym się na marży odsetkowej netto, nie chciałbym tu zbyt wiele obiecywać, ale cały czas mocno pracujemy nad utrzymaniem tej marży na naszym portfelu i na, cały czas pracujemy nad jej wzrostem. Jeśli mógłbym jeszcze raz może zadać to pytanie, ale cały czas zastanawiamy się, kto będzie wyprzedzał rynek, jeśli chodzi o wolumeny w momencie prowadzenia podatku bankowego. Państwo notujecie wzrost bankowości korporacyjnej i jak na rynku hipotecznym i tutaj sprzedaż rośnie. Moje pytanie właśnie dotyczy tego, czy opóźniacie się z przeszacowaniem swoich marż w stosunku do konkurencji, czy to jest jakiegoś rodzaju strategia, że utrzymywania marży na niezmienionym poziomie i cały czas będziecie nadal rosnąć szybciej niż rynek, ponieważ część firm rówieśniczych będzie podnosiła cenę. Jeśli weźmiemy hipoteki, to są produkty 20-25-letnie, mamy tutaj długoletnią relację z klientem i tutaj to wszystko nie sprowadza się tylko do marży. Przyjmujemy tutaj perspektywę długoterminową, nie tylko jeśli chodzi o cenę, ale mamy podejście relacyjne. Widzimy, że w marcu mieliśmy 15% w rynku sprzedaży kredytów hipotecznym. Lubimy klientów aktywnych i lubimy te długotrwałe relacje. Jeśli chodzi o bankowość korporacyjną i ten segment, tutaj podstawowe wyniki są bardzo dobre, natomiast mają na te wyniki wpływ pewne transakcje, które zostały podpisane w 2015, które zostały pociągnięte w pierwszej połowie na początku roku 2016. W związku z czym musimy tutaj zachować pewną równowagę, zwłaszcza jeśli chodzi o te duże transakcje. Marże muszą być odpowiednie, abyśmy wygenerowali odpowiedni zwrot na transakcji, ale oczywiście będziemy tutaj prognozowali i planowali wzrastać szybciej niż rynek.
W waszym segmencie detalicznym w zasadzie 15 tam jest prezentowany sprzedaż kredytów gotówkowych. Mówiliście, że macie nową kampanię, ale moje pytanie jest takie, co się działo w ostatnich dwóch kwartałach? Czy myślicie, że konkurencja coś robiła? Czy tutaj było przeszacowanie cen? Dlaczego ta sprzedaż zwalniała w ostatnich kwartałach dla was? Myślimy, że to jest konkurencja i kampanie. Może nasi konkurenci mieli takie lepsze kampanie. My właściwie nie mieliśmy kampanii dotyczącej kredytu gotówkowego w ostatnich kwartałach, więc ten spadek, to zwolnienie nie jest bardzo duże. Rozmawiamy o jakieś tak może 50 milionów złotych, więc to nie jest nic, co nas martwi, ale to jest na pewno coś, co musimy przeanalizować, wrócić do rynku i zacząć sprzedawać więcej. Wynika to również z efektu sezonowości, niekoniecznie z konkurencji. Więc jeszcze jedno pytanie na temat decyzji w sprawie nowego prezesa. Pan Mateusz Morawiecki zrezygnował z funkcji w listopadzie 2015 roku i już długo jest ten proces, trwa i są takie plotki na rynku. Niektórzy mówią, że wy bardzo chcecie wybrać kogoś z wewnątrz banku, a drugie to jest, że jakiś inny menadżer i czeka na klauzulę zakazu konkurencji, aż się skończy i czy to jest ktoś z zewnątrz, czy możecie na to, kiedy podejmiecie ostateczną decyzję, kiedy będziecie ją komunikować? Czy to będzie kandydat z wewnątrz, czy z zewnątrz? I dlaczego tak długo to trwa? Czy nikt nie jest wystarczająco dobry? Mogę tylko powiedzieć to, co powiedziałam wcześniej na konferencji prasowej. Na początku procesu powiedzieliśmy, że nie będziemy się spieszyć, będziemy to robić dokładnie, przeszukamy rynek, będziemy szukać też wewnątrz, wśród naszych menadżerów i to jest to, co zrobiliśmy. I zrobiliśmy to w sposób bardzo profesjonalny i dojrzały i ta cała logistyka z tym związana, to naprawdę zajmuje bardzo dużo czasu i angażuje wiele osób, więc ja nie będę odnosił się do plotek, ani o spekulacji. To nie jest nic nadzwyczajnego. W pierwszej połowie roku nastąpi nominacja nowego prezesa i chciałbym powtórzyć to, bo to jest bardzo ważne. Obecność prezesa to jest bardzo ważna w naszej organizacji, ale taką naszą filozofią w BZWBK i taką charakterystyką przez lata, to jest nasza, takim dystynktywną cechą jest nasz zarząd, nasi dyrektorowie. Oni mają bardzo doświadczeni, dobrze wykwalifikowani, bardzo dobrze zarządzają naszą organizacją i ten zespół, do tego zespołu dołączy prezes z wewnątrz lub wewnątrz lub wewnątrz i tyle. To nastąpi w pierwszej połowie tego roku. Byliśmy bardzo zajęci w ciągu ostatnich kilku miesięcy, a jak widzicie, wyniki są bardzo dobre. Jak moglibyśmy wpłynąć też na takie czynniki zewnętrzne, to bylibyśmy jeszcze bardziej zadowoleni.
Pytanie dotyczące wizy. O ile pamiętam, w marcu mieliście uzyskać Państwo ostateczną płatność z wizy. Chciałam tylko spytać, czy nastąpiła jakaś zmiana w tym poziomie, czy oczekiwanej płatności, czy już ta płatność wpłynęła, w jakiej kwocie? Chodzi mi o tą część gotówkową, jak też w postaci akcji. To wejdzie w nasze, zostanie zaksięgowane w dużym kwartale. Nie oczekujemy tutaj żadnych zmian. Te dane, które pokazaliśmy przedtem, być może będzie to też trzeci kwartał. Natomiast ta część gotówkowa i kapitałowa tak naprawdę już zostały wykazane też. Oczywiście czas, jakie oczekujemy tutaj zaksięgowania dokładnie tego w naszych księgach, to kwartał drugi, później kwartał trzeci. To wszystko zostanie rozliczone łącznie. Natomiast odzwierciedlenie w postaci finansowej 46 milionów przejdzie przez rachunek zysków i strat, a 16 milionów przejdzie przez kapitał. Oczywiście może być tutaj pewna różnica przed ostatecznym rozliczeniem i podpisaniem umowy, jeśli chodzi o tą część kapitałową i odroczoną płatność, ponieważ to się może jeszcze troszkę zmienić. Jaka część sprzedaży państwa kredytów hipotecznych była subsydiowana przez program MDM? Biorąc pod uwagę, że transza na ten rok została już wyczerpana, czy oczekujecie państwo, że sprzedaż kredytów hipotecznych spadnie w drugim połowie roku? Druga rzecz dotycząca rezerw na ten spór prawny, która została tworzona w pierwszym kwartale. Z którego roku pochodzi ta sprawa? Kiedy się ona pojawia? Nie potrzebuję do roku. 5 lat temu. Odpowiem na drugie pytanie. Tutaj nie będziemy wchodzić oczywiście w szczegóły. To jest sprawa sprzed kilku lat. Powiem tyle. Tutaj nie przekazujemy żadnych szczegółowych informacji. A pierwsze pytanie, niestety nie mam w tej chwili tych danych liczbowych ze sobą, ale przedstawię te dane odrębnie. Przepraszam, analityk nie zadaje pytania przez mikrofon. Jeśli spojrzy pan na noty w sprawozdaniu finansowym, to widać, że jest wzrost rezerw z tytułu ryzyka prawnego i ta kwota stanowi większość z tej pozycji, która została tam pokazana. Także proszę spojrzeć na to, co mamy w notach do sprawozdania. To jest jednorazowa rezerwa wyjątkowa. Nie jest to coś, co się powtarza. Takie rzeczy się zdarzają w trakcie działalności biznesowej i tak naprawdę jest to rzeczywiście bardzo stara sprawa.
I zapraszam na nieoficjalną część spotkania.